Drodzy bracia i siostry, wiemy, że bardzo chętnie myślimy o przywilejach. Wiele osób, na przykład kiedy pragnie objąć jakieś stanowisko w pracy, myśli o tym, jakie to da im uprawnienia, jakie możliwości, jakie zarobki, ale już o odpowiedzialności boją się słyszeć, jeśli jest to jakaś większa odpowiedzialność. Na przykład nie każdy chce być magazynierem, prawda? Podobnie jeśli chodzi o małżeństwo. Wiele osób, które przymierza się do związku małżeńskiego, myśli o samych jakichś korzyściach, przywilejach. Niewiele osób myśli o obowiązkach, jakie się z tym wiążą, o odpowiedzialności. Rozważając pierwszy list Piotra, drugi rozdział, zastanówmy się nad wielkimi dobrodziejstwami, przywilejami, jakie otrzymaliśmy jako lud Boży Nowego Przymierza, a także do czego to nas zobowiązuje. Przeczytajmy pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 1 do 12 wersetu. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Jest tu wiele treści. Pierwsza myśl, na którą warto zwrócić uwagę, to nasze zadanie karmienia się. Zadanie karmienia się Słowem Bożym. To jest nasz obowiązek, ale też konieczność życiowa. Konieczność w naszym życiu duchowym. I czytamy, odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Zwróćmy uwagę, że mamy tak jak nowonarodzone niemowlę zapragnąć niesfałszowanego duchowego mleka. Widzieliśmy kiedyś niemowlę, jak bardzo pragnie mleka. Wiemy, że po prostu jest zdeterminowane. Do tej piersi matki wręcz się dobiera po prostu. Krzyczy, kiedy jest głodne, jest w łóżeczku i czuje głód. Więc widzieliśmy, no ja wiem z doświadczenia, jak dziecko jest głodne, takie malutkie, takie niemowlę, no to po prostu wymusza, wręcz żąda tego pokarmu. Więc widzimy, że nasze pragnienie Słowa Bożego powinno być podobne. Powinniśmy być takimi ubogimi w duchu, świadomymi swojej biedy duchowej, że bez Boga jesteśmy biedni, bez Boga jesteśmy tacy puści i musimy wypełniać się Słowem Bożym. Jest to dla naszego własnego dobra, tak naprawdę. I co jest ciekawe, że tutaj jest różnica w niektórych rękopisach, i w niektórych przekładach, w jednym z przekładów czytamy, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Jest tu mowa o Słowie w współcześnionej Biblii Gdańskiej, więc wyraźnie już jest powiedziane, że chodzi tu o Słowo Boże. My mamy tutaj taką myśl niesfałszowanego duchowego mleka. I z innych fragmentów Nowego Testamentu wiemy, że to niesfałszowane duchowe mleko to jest Ewangelia, to podstawy wiary. W pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, w wersecie 2 apostoł Paweł mówi: poiłem was mlekiem, niestałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Nawiązywał do tych podstaw wiary, do Ewangelii. W liście do Hebrajczyków Paweł zwraca uwagę, bo ja osobiście wierzę, że to Paweł pisał ten list, w 5 rozdziale, w wersetach 12 i 13. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Wydaje się jednak, że apostoł Piotr nie ma na myśli tutaj tylko podstaw wiary. On to mleko traktuje jako czyste słowo Boże, bo używa takiego zwrotu niesfałszowanego, w innych przekładach czystego duchowego mleka. Niesfałszowane duchowe mleko to takie, które nie ma domieszek, nie ma jakiegoś dodatku myśli ludzkiej czy tradycji ludzkiej, która działa na niekorzyść tego słowa, które osłabia go. Jeżeli jakiekolwiek przyjmujemy dodatki do Słowa Bożego, które w zasadzie osłabiają jego wymowę, przekręcają jego treść, to już nie jest to niesfałszowane duchowe mleko. Dla przykładu, wszyscy czytamy kalendarz Dobry Zasiew, prawda? Ale niestety, chociaż jest tam wiele dobrych myśli w ciągu roku, nie wszystkie są biblijne i podobnie w innych rozważaniach i książkach chrześcijańskich. Tak samo konferencje chrześcijańskie, różne wykłady. Dlatego musimy przede wszystkim za wzorzec mieć Słowo Boże. Nawet to kazanie, które teraz wygłaszam, trzeba porównywać wszystko ze Słowem Bożym. To jest niesfałszowane duchowe mleko. Ono jest najzdrowszym pokarmem dla nas. I dzięki niemu możemy wzrastać ku zbawieniu. Jednak są przeszkody w czystym przyjmowaniu Słowa Bożego. Możemy mieć zdrowy pokarm w domu, nawet kilka przekładów Biblii, ale są przeszkody. Apostoł Piotr mówi: odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę. Zobaczmy, są takie grzechy, takie brudy i umysłu, i serca, i zachowania, i ust, które utrudniają przyjmowanie Słowa Bożego, odciągają nas od Słowa Bożego. Weźmy na przykład wszelką złość. Inne przekłady mówią wszelkie zło. Więc zdaniem niektórych biblistów chodzi tu nie o zło uczynkowe, ale o zło w naszym sercu, w naszych myślach, które wychodzi niekiedy na zewnątrz. Jakaś taka złość, która wychodzi z nas. Czy złe nastawienie nie przeszkadza w przyjmowaniu Słowa Bożego? Jeżeli mamy jakieś złe nastawienie, na przykład podstęp, o którym tu czytamy, to jest złe nastawienie, zdrada. Nie jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi. Rozmawiamy z przyjacielem, fajnie, wszystko pięknie, a potem go obmawiamy do innych. Czy to ułatwia przyjmowanie Słowa Bożego? Czy Duch Święty może na nas działać, kiedy czytamy Słowo Boże, jeśli jesteśmy tacy nielojalni, tacy zdradzieccy? Dalej, obłuda. Jeżeli jesteśmy nieszczerzy, udajemy lepszych niż jesteśmy w rzeczywistości, chcemy się zaprezentować innym z jak najlepszej strony, a takimi nie jesteśmy i nie przyznajemy się do błędów, wszystko wybielamy. A jeśli są wobec nas jakieś konkretne zarzuty, to szukamy zwolenników, żeby się usprawiedliwić i wszystkim przekręcamy dane wydarzenie, żeby siebie wybielić. To jest obłuda. I Bogu się to nie podoba i to odciąga od Słowa Bożego. Pan Jezus najbardziej energicznie występował właśnie przeciw obłudzie. Bo jest to zakłamanie. Jest to gra aktorska na scenie życia. Dalej zazdrość. Zazdrość też zabija zainteresowanie Słowem Bożym. Utrudnia przyjmowanie Słowa Bożego. Jeżeli zazdrościmy ludziom, że mają lepsze samochody, lepsze domy, że są bogaci, że im się lepiej wiedzie, to jest po prostu niezdrowe. To zatruwa duszę i to utrudnia przyjmowanie czyste Słowa Bożego. Jeżeli umiemy się cieszyć tym, co mamy, dziękujemy Bogu za to, co mamy, to powinniśmy nie mieć problemów z przyjmowaniem Słowa Bożego. Ale też czytamy o wszelkiej obmowie. Już trochę ruszyłem ten temat przy zdradzie. Wszelka obmowa, więc mówienie o kimś w takim celu, żeby go oczernić, to nie jest Boża droga. I to utrudnia także przyjmowanie Słowa Bożego. List Jakuba, pierwszy rozdział, werset 21, wyjaśnia, że musimy naprawdę usuwać przeszkody, żeby przyjmować Słowo Boże. Jakuba 1:21. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Czyli mamy odrzucić wszelki brud i nadmiar złości i z łagodnością przyjmować wszczepiane w nas słowo, które może zbawić dusze wasze. A tu czytamy, abyśmy przez nie wzrastali ku zbawieniu. Czyli karmienie się Słowem Bożym jest bardzo ważnym warunkiem zbawienia. Można to zaniedbać i ponieść duchową klęskę. Znam dwa przypadki ludzi, którzy twierdzili, że się nawrócili. Syn znanego pisarza chrześcijańskiego, filozofa chrześcijańskiego, autora, twierdził, że odkrył prawdę, poszedł do pewnego tradycyjnego kościoła, ale nie karmił się najwyraźniej Słowem Bożym. Dzisiaj się deklaruje jako ateista wierzący w Boga. Znam inny przypadek, że pewien były świadek Jehowy poszedł do pewnego tradycyjnego kościoła po odejściu od świadków i deklarował się jako bardzo wierzący i był bardzo gorliwy. Dzisiaj deklaruje się jako ateista. Ja myślę, że powodem tego był prawdopodobnie raz, że brak nawrócenia prawdziwego, dogłębnego, a dwa, brak Słowa Bożego w życiu tych ludzi. Oni mogli nawet być religijni, ale zabrakło Słowa Bożego. Słowo Boże buduje wiarę i przez nie wzrastamy ku zbawieniu. I czytamy, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. I tu jest bardzo ładnie to pokazane, że dopiero ci poznają Słowo Boże, którzy już zakosztowali, że dobry jest Pan, którzy pokutowali, nawrócili się, doświadczyli przebaczenia grzechów, dobroci Pana Jezusa jako Zbawiciela. Dopiero ci, którzy zakosztowali tej dobroci Pańskiej, poznali Go, chociaż trochę, przez nawrócenie, przez zbliżenie się do Niego, mogą karmić się Słowem Bożym. Bo dajmy teraz Biblię komuś, kto nie jest nawrócony, kto nie ma Ducha Świętego i kto nie chce się nawrócić, to on z tej Biblii cuda wyczyni, prawda? Wyczyta dziwne rzeczy, jak jedna pani mi mówiła, że a to Ezechiel to chyba był schizofrenikiem i tak dalej, nie? Bo po prostu nieodrodzony umysł ze Słowa Bożego nic nie zrozumie, jeżeli nie szuka żywego Boga. Dlatego dopiero ci, którzy zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, którzy są chrześcijanami i odrzucają te wszystkie brudy, które zaciemniają im obraz Chrystusa, utrudniają im przystęp do Słowa Bożego, mogą wzrastać ku zbawieniu. I tu przeanalizujmy swoje życie. Czy jest w naszym życiu jakiś brud, nadmiar złości, jakieś rzeczy, jakieś pożądliwości, które nas odciągają od czytania Słowa Bożego albo powodują, że nie możemy się na nim skupić i nie odnosimy z niego pełnego pożytku. Warto to rozważyć. Kolejna rzecz, zadanie nasze i też przywilej, to przystąpcie do Niego, do kamienia żywego przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. To jest ciekawe, że w psalmie 118, w psalmie wybitnie mesjańskim, powiedziano już tyle wieków temu o tym Mesjaszu. Na długo przed pojawieniem się na ziemi Chrystusa powiedziano właśnie o Nim, psalm 118, 22 werset. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. I czytamy, przystąpcie do Niego. Mamy przystępować do Pana Jezusa. Taka typowa modlitwa nowotestamentowa to jest modlitwa do Boga Ojca w imieniu Jezusa w Duchu Świętym. Ale jest też wiele modlitw bezpośrednio do Pana Jezusa. I chcąc trwać w Chrystusie, musimy także z Nim mieć społeczność, nie tylko z Ojcem. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział mówi, że nasza społeczność jest i z Ojcem, i z Synem Jego. Więc trzeba mieć społeczność z Panem Jezusem. Niekiedy nie mamy możliwości dłużej się pomodlić w ciągu dnia, w wielu obowiązkach, ale wtedy westchnąć nawet do Pana Jezusa. Panie Jezu, pomóż, zmiłuj się nade mną grzesznym. Warto też pamiętać, że Pan Jezus przeszedł przez tyle prób, tyle cierpień. Ja szczególnie, kiedy znoszę jakieś doświadczenia, cierpienia też fizyczne, to zwracam się do Pana Jezusa. Warto o tym pamiętać. On jest naszym tutaj sojusznikiem, On jest naszym orędownikiem przed Ojcem, arcykapłanem. I musimy do Niego przystąpić. On jest naszą skałą, na której zbudowany jest Kościół. Ludzie Go odrzucili. Przywódcy żydowscy Go odrzucili. Ogół narodu żydowskiego Go odrzucił. Dzisiaj bardzo wielu ludzi Go odrzuca. Ale przez Boga jest wybrany jako kosztowny. I apostoł Piotr powiedział do przywódców Sanhedrynu, Sądu Najwyższego Żydowskiego w pierwszym wieku, w czwartym rozdziale, 11 i 12 wersecie, on to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To jest bardzo ważne, żeby Chrystus był bardzo ważny w naszym wielbieniu Boga, żebyśmy do Niego przystępowali i przez Niego do Ojca, bo nie ma innego imienia, które Bóg nam dał, przez które możemy być zbawieni. Kiedyś zaproszono mnie do Krotoszyna na pewne nabożeństwo, żebym poznał ciekawych ludzi, muzyków rzekomo chrześcijańskich. Czułem się jak w synagodze. Nie było żadnych czytań z Nowego Testamentu, tylko ze Starego Testamentu. O Jezusie nic nie było mówione. Okazało się, że nie wierzą nawet, że Pan Jezus istniał przed pojawieniem się na ziemi. I porównują Nowy Testament z Talmudem. Więc widzimy, to nie jest wielbienie Boga nowotestamentowe. Od takich społeczności trzeba się trzymać z daleka. Tutaj mamy zdrowe podejście. Przystąpcie do Niego, do tego kamienia żywego. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. I tu jest ciekawa rzecz, że mamy się budować w dom duchowy. Co to znaczy dom duchowy? Dom, w którym działa Duch Święty. Kościół. Kościół to nie jest budynek. Ilu jest wierzących na świecie, na przykład w Chinach, którzy nie mają budynków kościelnych. Gromadzą się w domach po prostu. Ale są kościołem, są domem duchowym. Kościół to jest dom duchowy. I to jest dom, w którym wszyscy są kapłanami. Oczywiście są tacy, którzy mają zadania konkretne. Na przykład są osoby, które celebrują wieczerzę pańską, tak? Prowadzą wieczerzę pańską. Są ewangeliści, nauczyciele, jak mówili z Efezjan. Oczywiście są osoby pośród ludu Bożego odpowiedzialne za pewne zadania. Ale cały lud Boży jest powszechnym kapłaństwem. Wszyscy możemy składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Każdy członek zboru, każdy członek kościoła. Jakie są to ofiary? Co mówi o tym Nowy Testament? Przede wszystkim każdego dnia ofiarowywać całych siebie Bogu. List do Rzymian, 12 rozdział, werset 1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A więc mamy samych siebie ofiarowywać Bogu w czystości. Całych siebie, swoją duszę, ciało, umysł, serce. Czy jesteśmy tak oddani bezgranicznie Bogu? Jeśli nie, to zaręczam. Nie będziemy szczęśliwi w chrześcijaństwie. Jeśli służymy Bogu w ten sposób, że Bóg gdzieś jest tam daleko, na którymś tam miejscu, a inne sprawy są na pierwszym, nie będziemy szczęśliwi. Jeśli tolerujemy w swoim życiu jakieś niegodziwe zwyczaje, praktyki, które się Bogu nie podobają, to nie jest to już ofiara święta. Co jest ciekawe, jest tu mowa, że mamy ofiarowywać siebie na ofiarę żywą. Wcześniej były zabijane ofiary i składane na ołtarzu w świątyni izraelskiej. My mamy być ofiarą żywą, w pełni oddani Bogu, gotowi pełnić Jego wolę, niezależnie gdzie ona nas popchnie, do czego poprowadzi. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, wskazuje na inny aspekt tych duchowych ofiar, które składamy. Hebrajczyków, 13 rozdział, 15 i 16 werset. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. A zatem modlitwa to jest ten owoc warg. Modlitwa jest bardzo miłą ofiarą Bogu. I modlitwy są bardzo potrzebne. Nie tylko modlitwy, w których o coś prosimy, ale w których wyznajemy Jego imię, w których chwalimy Go, uwielbiamy. Oczywiście prośby też są potrzebne. I dziękczynienia tak samo. Ale modlitwa jest tą cenną ofiarą, którą my możemy składać Bogu, zarówno w komorze naszych domów, w pokojach naszych, na osobności, jak i tutaj w kościele. Dalej czytamy, nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. A zatem bezinteresowna miłość, miłość w działaniu, praktyczna pomoc dla naszych braci i sióstr, jakakolwiek by nie była potrzeba. To jest też dowód, że składamy Bogu duchowe ofiary podobające się Jemu. I czytamy dalej, że Apostoł Piotr przytacza księgę Izajasza, że Bóg kładzie na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Inne miejsca w Biblii mówią, że nie będzie zawstydzony, nie zachwieje się. Zatem mamy solidny fundament, żeby właśnie Bogu składać przez Jezusa Chrystusa te ofiary. Jeśli wierzymy naprawdę w Jezusa, i to nie jakąś chwilową wiarą, na jakimś spotkaniu, że się kiedyś zdeklarowaliśmy, a ta wiara nie jest dynamiczna, nie trwa w życiu, nie wydaje owocu na co dzień, ale taką wiarą właśnie dynamiczną, żywą społecznością z Bogiem, Ojcem, z Jego Synem. I ta wiara pobudza nas do miłości i do dobrych czynów, to nie będziemy zawiedzeni. Jeżeli pokładamy ufność w Chrystusie i jesteśmy jednocześnie Mu wierni, bo to obejmuje słowo wiara, i ufność, i wierność, na pewno się nie zawiedziemy. Dla nas, którzy wierzymy, Jezus jest rzeczą cenną. Dla innych, którzy Nim wzgardzili, jest kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia. I czytamy tu tajemnicze słowa. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Jan Kalwin i jego następcy doszli do wniosku, że jest to straszliwy dekret Boży, że Bóg z góry ustalił, kto będzie potępiony. Pominął sporą część ludzkości i ludzie ci już się rodzą, skazani na potępienie z góry. Czy to jest nauka biblijna? Między innymi na tym wersecie się oparł Kalwin i jego następcy. To jest tak zwana doktryna odrzucenia. Nie jest to prawdziwa nauka. Przypis w Berkeley Version of the New Testament, czyli w przekładzie Nowego Testamentu Berkeley, mówi tak: niewierzący potkną się, jest to wieczne prawo. Czyli to jest taka zasada, że upadek jest przeznaczony przez Boga dla każdego, kto odrzuca Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa, a nie, że z góry jest skazany na odrzucenie. Bo tak to by Pan Bóg był winny, że ten człowiek odrzuca, bo jakby nie dał mu żadnej możliwości pokuty, prawda? I tutaj jest to jedna z najstraszniejszych doktryn kalwinizmu, która jest nieprawdziwa. I musimy ją odrzucać, mimo że nie powinniśmy odrzucać naszych braci kalwinistów, którzy wyznają naukę Jana Kalwina. Jest tam wielu wspaniałych ludzi, którzy mają wiele wspaniałych cech jako chrześcijanie, ale w tym bym się z nimi nie zgodził. Czytamy też, że na lud Boży Nowego Przymierza przeniesione są tytuły ludu Bożego Izraela. Gdy zajrzymy do 2 Mojżeszowej 19:6, to tam czytamy: a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. A tu czytamy do ludu Bożego Nowego Przymierza w wersecie 9: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Kościół otrzymuje te same tytuły, te same określenia, które kiedyś otrzymał Izrael. To znaczy, że jest ludem Bożym Nowego Przymierza. I to Kościół, a nie Izrael, reprezentuje dzisiaj Boga na ziemi. Bóg ma zbawcze plany wobec Izraela i w czasach ostatecznych Izrael się nawróci. Ta część z tego ludu, która jeszcze zostanie i przyjmie Jezusa, ale musimy pamiętać o jednym, że też znajdzie się w Kościele. Bóg nie ma dwóch ludów Bożych, będzie tylko jedna oblubienica i w tej oblubienicy będą i Żydzi, i poganie razem zbawieni. I co ciekawe, jako ten lud tak wyróżniony, lud nabyty drogocenną krwią Pana Jezusa, mamy pewien obowiązek i przywilej, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Mamy być światełkiem w tym świecie, które pokazuje wspaniałość tego, który nas powołał, naszego Boga i Ojca. Czy jesteśmy takim światłem? Czy może myślimy: ja niewiele mogę zrobić, jestem mało zdolny, mało zdolna, niewiele mogę zrobić, żeby szerzyć światło Boże pośród społeczeństwa, w którym żyję. Chciałbym podać taki przykład. Pewien człowiek bardzo cierpiał na chorobę morską na Atlantyku. I leżał w łóżku, ledwo żywy, strasznie cierpiał. I usłyszał nagle okrzyk: człowiek za burtą. I pomodlił się: Boże, ratuj tego człowieka. I zastanowił się, co może zrobić tak szybko. Chociaż lampę wstawię w okno. Wstawił lampę, bo było bardzo ciemno. Co się potem okazało? Że dzięki tej jego lampce ratownik zobaczył tego nieszczęśnika i go uratował. To jedno światełko pomogło. I tak samo nie myślmy, że my nie możemy nic zrobić, żeby ogłaszać cnoty Boga Ojca czy Pana Jezusa pośród ludu. Nawet jeżeli nie umiemy głosić Słowa Bożego, bo nie każdy ma dar, podzielić się swoim świadectwem nawrócenia. Albo podzielić się, kim jest dla nas Pan Jezus. Albo coś powiedzieć dobrego o Bogu. Jest tyle okazji, żeby coś powiedzieć. Tylko, że my mamy jeden problem. Nie jesteśmy często w ogóle nastawieni ewangelizacyjnie. Nie myślimy o tym, żeby wykorzystywać okoliczności codziennego życia, żeby głosić Słowo Boże. Żeby coś powiedzieć o Bogu. Mam takiego przyjaciela, który gdziekolwiek idzie, tam wszędzie mówi o Panu Jezusie czy o Bogu. Robi jakąś naprawę gdzieś w zakładzie, nawiąże do tego, że tutaj największym problemem była ta usterka. A co jest, proszę Pana, największym naszym problemem? I mówi, naszym największym problemem jest grzech. I nawiązuje i głosi Ewangelię. No nie każdy z nas ma jednakowy dar, ale każdy może być tym światełkiem pośród swoich, tam gdzie jest, żeby coś dobrego przekazać. Dlatego pamiętajmy, że On nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Pomyślmy, jak ślepi byliśmy kiedyś, kiedy nie znaliśmy Ewangelii. W jakie ciemności chodziliśmy. I ta wdzięczność i też miłość do zagubionych ludzi w tym świecie, którzy nie znają Ewangelii, powinna nas skłonić do szerzenia tej światłości. Bo czytamy, że sami kiedyś nie byliśmy ludem Bożym. Teraz jesteśmy. Dla nas kiedyś nie było zmiłowania, teraz dostąpiliśmy zmiłowania. I znowu, proroctwo z Ozeasza, które jest tu przytoczone, w pierwotnym sensie dotyczyło Izraela. To jest teraz przeniesione na Kościół. Apostoł Piotr bez żadnej żenady odnosi proroctwa dotyczące Izraela do Kościoła. I tak wielu robi pisarzy Nowego Testamentu. Dlaczego? Bo ludem Bożym Nowego Przymierza, który reprezentuje teraz Boga na ziemi, nie jest Izrael, ale Kościół. Kościół Boży. I mamy też pewien inny obowiązek. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Na tej ziemi jesteśmy jak pielgrzymi, jak obcy przybysze, tak jak patriarchowie, którzy nie doczekali spełnienia obietnic, z dala je powitali. I my, tak jak oni, nie powinniśmy za bardzo zadomawiać się w tym świecie. Powinniśmy wyglądać ku temu królestwu, które nadchodzi. I dlatego musimy wstrzymywać się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Musimy być świadomi, że te wewnętrzne jakieś złe skłonności mogą zatruwać duszę. I analizujmy siebie wewnątrz. Biblia mówi, że te pożądliwości to pożądliwość ciała, czyli skłonności nie tylko erotyczne, jakieś niewłaściwe, źle ukierunkowane, nie ku współmałżonkowi swemu, ale także pożądliwość ciała to taka żądza, chciwość na przykład, obżarstwo, opilstwo i tak dalej. Wiele rzeczy z ciała się bierze, ale też, drodzy, pożądliwość oczu, że wszystko, co widzę, chcę mieć. Nawet kogoś, kogo nie powinienem pożądać, pożądam, bo widzę go, bo podoba mi się. Także no, dzisiaj ta pułapka pornografii straszna, prawda, o której by można wiele mówić. To też jest zguba. Przez oczy można siebie zupełnie zniszczyć. To walczy z duszą. I wreszcie pycha życia, o której wspominał apostoł Jan. Pycha, że ja mam to, ja to zdobyłem, że tyle dóbr materialnych. Chełpienie się tym, co posiada. I zaczynając od wewnątrz, idziemy na zewnątrz. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Można powiedzieć, że jesteśmy jakby na widelcu, jesteśmy na celowniku, obserwowani. Apostoł Paweł nawet napisał, że jeśli chodzi o apostołów, to stali się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. I my jako mniejszość wyznaniowa jesteśmy też obserwowani, jako chrześcijanie wierzący Biblii. Ludzie nas obserwują. Pewien chrześcijanin podczas swego chrztu powiedział, wysoko wykształcony muzułmanin w Egipcie, który się nawrócił, powiedział do misjonarza, który mu głosił Ewangelię. W zasadzie nie twoje argumenty mnie tak przekonały, bo mógłbym z nimi polemizować, z każdym twoim argumentem, ale nie mogłem zaprzeczyć świadectwu twojego życia. To było niepodważalne. I właśnie dlatego, ze względu na świadectwo życia tego misjonarza, przyjął chrzest. Pewna też chrześcijanka, pielęgniarka, okazała wiele miłości i czułości osobie chorej, wiele troski. I ona mówi, to pani jest chrześcijanką, bo tak weszły na taki temat. Bo ja do tej pory chrześcijan to znałem tylko z zakupów podczas Bożego Narodzenia. Także widzimy, jak ważne jest to, jakie świadectwo dajemy jako rodziny, jako pracodawcy, jako pracownicy, jako uczniowie, współmałżonkowie, sąsiedzi. To jest nasz obowiązek ludu Nowego Przymierza, żebyśmy nie tylko słowem wskazywali na cnoty tego, który nas powołał, ale na jego atrybuty, przymioty, ale też naszym życiem dawali dowody takiego dobrego chrześcijańskiego życia. Więc przypomnijmy sobie pokrótce, jakby spróbujmy spojrzeć jeszcze raz, jakie mamy obowiązki i przywileje jako lud Boży Nowego Przymierza. Przede wszystkim mamy karmić się Słowem Bożym. To jest nasz obowiązek, abyśmy tym niesfałszowanym, niezmieszanym z fałszywymi ludzkimi naukami Słowem Bożym karmili się, bo przez nie możemy wzrastać ku zbawieniu. To jest nasz obowiązek. Zaniedbanie czytania Słowa Bożego. No, są analfabeci, to mogą słuchać. Ile jest dzisiaj sprzętów? Są niewidomi, mogą słuchać. Ale w każdym razie korzystanie ze Słowa Bożego może powodować duchową śmierć. Ale też byle jakie korzystanie ze Słowa Bożego przy tolerowaniu złości, zdrady, obłudy, zazdrości, obmowy i innych nieczystości może powodować, że nie wydamy plonu. Po prostu będzie to zaduszone, to Słowo, przez te złe rzeczy. Więc musimy odrzucać złe rzeczy i skupić się na Słowie Bożym. Dalej, mamy zbliżać się do Pana Jezusa. On jest fundamentem naszej wiary, On jest Panem, On jest głową Kościoła. I mamy składać duchowe ofiary. Powiedzieliśmy sobie, samych siebie składać Bogu w ofierze, modlitwy jako ofiarę pochwalną i też dobroczynność i pomoc wzajemną. Służyć innym życzliwą pomocą. A możliwości jest wiele, od pomocy duchowej po materialną, czy wsparcie takie psychiczne. Mówiliśmy też o tym, że mamy wielki przywilej, jesteśmy kapłanami wszyscy. Nie mamy tutaj klasy kapłańskiej, duchownych i laików. Owszem, jest dar pasterzowania, ewangeliści są, nauczyciele, ale wszyscy są kapłanami w Kościele Bożym. Każdy może składać Bogu te ofiary. Jesteśmy ludem Bożym, na który przeniesione są wspaniałe tytuły izraelskiego narodu, ludu Bożego Starego Przymierza i dostąpiliśmy wielkiego zmiłowania. Mamy być jak pielgrzymi i obcy przybysze w tym świecie, i zwracać uwagę na nasze wnętrze, żeby nie pokonały nas cielesne pożądliwości. Mamy je umartwiać, bo one zatruwają duszę, walczą przeciwko duszy. I tutaj jest jedno z miejsc Nowego Testamentu, gdzie słowo dusza oznacza niematerialną część człowieka, która nie ginie, kiedy umiera ciało. I o tą duszę mamy dbać. I mamy też dbać o dobre świadectwo, o prowadzenie życia nienagannego, aby ci, którzy nam się przypatrują i widzą dobre uczynki, dobre świadectwo, mogli, kiedy Bóg nawiedzi ten świat przez Chrystusa, być razem z nami, czcicielami prawdziwego Boga. Niech dobry Bóg wesprze nas, abyśmy podołali temu. Skoro czytaliśmy, że jesteśmy domem duchowym, to bardzo potrzebujemy Ducha Świętego, żeby temu podołać. Bardzo potrzebujemy modlitwy, bardzo potrzebujemy Słowa Bożego. A zatem korzystajmy z wszystkich środków, które Bóg nam dał, abyśmy byli prawdziwie ludem Nowego Przymierza, który naprawdę świeci w tym świecie, rozgłasza cnoty tego, który go powołał. Amen.